Szczęść Boże, księże Marcinie.
Cześć Boże, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie księdza Marcina Sobiecha. W Wielką Środę będziemy dzisiaj rozmawiali o Triduum Paschalnym, czyli o tej najważniejszej części roku liturgicznego, właściwie całym szczycie liturgii w Kościele Katolickim. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Widzę, że wszystko jest ok. W takim razie poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen.
Tak, a zatem jesteśmy właściwie w Wielkiej Środzie, ale dziś porozmawiamy o Triduum Paschalnym.
Znaczy, w ogóle dzisiejszy dzień jest już wyjątkowym dniem, bo tak jak wspominałem pod koniec piątkowego naszego live'a, no dzisiaj czytamy jakby podwójnie nawet w tekście Ewangelii jest mowa o zdradzie Judasza, pierw w zapowiedź, a później również i znaczy na początku jest mowa o tym, że dogadał się Judasz z arcykapłanami o wydaniu Jezusa. No i później ten fragment z ostatniej wieczerzy, kiedy Judasz stawia pytanie, czy to ja jestem tym, który go wyda. No i słyszy odpowiedź, tak, to ty. Ale dzisiaj też myślę, że w niewielu kościołach się to zadzieje i wydarzy. Dzisiaj po ostatnim mszy świętej według zwyczaju powinien być wyniesiony z kościoła Najświętszy Sakrament. Już tabernakula powinny zostać opuszczone. To miałoby nam pomóc właśnie w doświadczeniu takiej pustki w kościele, ale też tej pustki, której doświadczyli apostołowie, no ale również ci wszyscy, którzy przyjaźnili się z Jezusem, bo przecież to nie było tylko 12 apostołów, ale przecież tak jak czytaliśmy, był to Łazarz, była to Maria, Marta, najbliżsi przyjaciele Jezusa i wszyscy doświadczyli tej pustki. No szkoda troszeczkę, że te tradycje zostają jakby zapomniane, no ale cóż. I rzeczywiście przed nami jeszcze jutro wyjątkowy dzień, ponieważ chociaż już w niektórych diecezjach to się wiem, że dokonało na przykład w ordynariacie polowym, ale zazwyczaj w Wielki Czwartek w godzinach porannych w kościołach katedralnych jest sprawowana msza święta krzyżma, tak zwana msza święta krzyżma, kiedy w czasie której to biskup dokonuje poświęcenia olejów, oleju katechumenów, oleju chrzcielnego, tak zwany olej krzyżma i olej do namaszczenia chorych. Olej krzyżma jest zazwyczaj zmieszany z balsamem, z drzewa balsamicznego, ponieważ on ma swoim zapachem przypominać o pięknie chrześcijaństwa. I ta liturgia jest taką wyjątkową też liturgią, bo zazwyczaj wtedy też kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, które złożyli w momencie przyjmowania święceń kapłańskich, ponieważ sam Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. I tak naprawdę msza święta krzyżma jest mszą świętą, która kończy okres Wielkiego Postu. Bo właśnie w tym momencie kończy się Wielki Post i już po południu rozpoczyna się najkrótszy okres liturgiczny, bo tak naprawdę składający się z zaledwie 3 dni, okres liturgiczny, który nazywamy Triduum Paschalnym i ono się rozpoczyna od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej i kończy jakby tak naprawdę kończy się nieszporami w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w niedzielę, więc to jest najkrótszy okres liturgiczny, jednocześnie najbardziej intensywny chyba w swoim przebiegu i najbardziej wymowny. Przede wszystkim, jeżeli chcielibyśmy się skupić, no, myślę, że dobrze by było, jakby były pytania, mi zawsze jest prościej odpowiedzieć. Ale msza święta, ta Wieczerzy Pańskiej ma jeden z bardzo ważnych elementów, ponieważ to, co go charakteryzuje, to jest gest obmycia nóg 12 mężczyznom. I podkreślam, że tutaj, mimo że papież Franciszek troszeczkę odszedł od tradycji i od tego gestu, nie wiem dlaczego, ale po homilii, bo msza święta przebiega jak zwykle, ona praktycznie się niczym nie różni, ale po homilii jest zwyczaj obmycia nóg. To nie jest jakiś zwyczaj tradycyjny, to nie jest, to jest tutaj zaleca się, no i jest wprost, przepisy liturgiczne mówią, zresztą papież ma prawo je zmienić, bo przecież on jest ustawodawcą, prawda, jest tym, który może dokonywać wszelakich zmian, na przykład taką zmianą było dla wielu zaskoczeniem, kiedy święty Jan Paweł II w roku jubileuszowym sprawował mszę świętą z Bożego Narodzenia w okresie Wielkiego Postu. No ale i to też tak wyglądało dziwnie, no ale papież, każdy papież jest prawodawcą, więc ma, on jako jedyny ma prawo do zmian w liturgii, której my nie mamy prawa czynić, natomiast papież może to czynić. Natomiast ten gest obmycia nóg 12 mężczyzn jest jakby powtórzeniem tego gestu, który uczynił Pan Jezus. Jest to naśladowanie gestu, to nie jest jakieś tam zwyczajowe coś, tylko to jest jakby uczynienie tego samego gestu, który uczynił Jezus. Czy Dzień Wigilii jest ważny, mniejsza msza święta od Świętej Niedzieli Rezurekcyjnej? No, do tego dojdziemy. Msza Wigilii Paschalnej należy już, to już tak wyprzedzając, należy już do Święta Wielkiej Nocy. I jest już sprawowaniem, jakby rozpoczęciem świętowania Wielkiej Nocy. Jest to najważniejsza liturgia, bo Wigilię Paschalną określa się, że jest to matka wszelkich liturgii. I ona należy już do Wigilii, już do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ja wiem, że i ona powinna być już sprawowana po zmroku. Ja wiem, że jakoś trudno jest przekonać księży do tego, żeby ona rzeczywiście rozpoczynała się w godzinach już nocnych, ponieważ powinna rozpocząć się przed północą, natomiast zakończyć się po północy. To jest trudne, ale mimo wszystko powinna już rozpocząć się po zmroku, czyli nie jeszcze kiedy jest widno, i ona, liturgia Wigilii Paschalnej, należy do liturgii wielkanocnej. Natomiast, do tego jeszcze dojdziemy, Wielka Sobota nie ma żadnej liturgii. Wielką Sobotę nie sprawuje się nic prócz liturgii godzin. Wielka Sobota nie ma żadnego nabożeństwa. W przeciwieństwie do Wielkiego Piątku, czy też do Wielkiego Czwartku, przy którym jesteśmy. I właśnie to, co jest charakterystyczne dla mszy Wieczerzy Pańskiej, to jest właśnie ten gest obmycia rąk, który przypomina nam właśnie ten gest, którego dokonał sam Zbawiciel właśnie podczas ostatniej wieczerzy. I w sumie liturgia nie różni się niczym od liturgii. Zaleca się oczywiście, żeby tego dnia jakby odmówiono pierwszą modlitwę eucharystyczną, która jest najdłuższa, jest też bogata w swoją tradycję i swoją treść. Ta modlitwa eucharystyczna ma też jakby przewidzianą specjalnie swoją formę, ponieważ jest tam przewidziane inaczej jak każdego dnia, bo kiedy odmawia się właśnie tą modlitwę, to się wypowiada te słowa: to jest dzisiaj, prawda, że kiedy Jezus był na wieczerzy, to jest dzisiaj. Te dzisiaj właśnie Wielkiego Czwartku bardzo mocno się podkreśla. I liturgia Wielkiego Czwartku, Wigilii Paschal, mszy Wieczerzy Pańskiej, wprowadza nas właśnie w to święte trwanie przy cierpiącym Chrystusie. I tak naprawdę to jest jedyna msza święta, jakby, no, która jest sprawowana jeszcze w tym okresie takim przejściowym, ponieważ, no, tak jak wspominałem, już Wielka Sobota, ta liturgia Wigilii Paschalnej będzie należała do dnia Zmartwychwstania Pańskiego. I w czasie tej mszy świętej też zalecane jest, żeby zakonsekrować właśnie więcej hostii na dzień Wielkiego Piątku, czy też Wielkiej Soboty. I właśnie też wchodzimy w tą wielką tajemnicę cierpienia Jezusa. I po mszy świętej, mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w polskim zwyczaju, jest to polski zwyczaj, Najświętszy Sakrament jest przeniesiony do kaplicy adoracji, którą nazywamy ciemnicą, prawda, czyli która przypomina nam o miejscu odosobnienia Jezusa, o miejscu uwięzienia Jezusa. I po tej mszy świętej również ogołaca się ołtarze z obrusów. Tak jak Jezus został ogołocony, został odarty ze wszystkiego, tak również ogołaca się ołtarze. Był jeszcze taki zwyczaj. Ja powiem szczerze, że nie wiem, skąd to się wywodziło, ale było tak, że należało jakby zedrzeć z ołtarza obrus, nie go nawet zdjąć, ale zedrzeć go. No i tak jakbyśmy po śląsku powiedzieli, ciepnąć nim gdzieś tam w kąt, prawda? Ja nie wiem, skąd to się wzięło, ponieważ wiele takich zwyczajów, które gdzieś pozostawały w dawnej liturgii, one nie wiadomo skąd były. Dzisiaj po Soborze Watykańskim II, może nawet nie po Soborze Watykańskim II, tylko jakby po odnowie liturgii, która jakby była konsekwencją Soboru Watykańskiego II, bo ważne, że Sobór jakby nie wprowadził żadnych zmian do liturgii, tylko one zostały wprowadzone później. Rzeczywiście tych wiele niezrozumiałych gestów zostało jakby wyciągniętych. My rzeczywiście fani liturgii przedsoborowej, tak zwanej liturgii trydenckiej, rzeczywiście będą próbowali nam wmawiać, że to są bardzo ważne gesty. One miały zazwyczaj jakiś gest praktyczny, miały coś wyrażać. To nie były gesty teologiczne. Na przykład weźmy, już jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to mój ulubiony temat manipularza, prawda, no tak, który zwisał przy rękach. No, dzisiaj traci tak zwani nie wyobrażają sobie sprawowania mszy świętej bez manipularza. Manipularz miał bardzo praktyczną funkcję. No, on miał służyć do obtarcia nosa, jeżeli z niego coś leciało, żeby, no, bo ręce, kiedy dotknęły Najświętszego Sakramentu, no to już był zwyczaj, że się więcej nic nim nie dotykało, więc manipularz był po prostu taką chusteczką do nosa i miał służyć po prostu jako część praktyczna. Zresztą we mszy świętej nawet ten gest obmycia rąk po ofiarowaniu, to też jest gest, kiedy to przynoszono kury, gęsi, kaczki, świnie, inne zboża i kapłan wtedy obmywał ręce i ten gest obmycia rąk pozostał do dzisiaj w liturgii, prawda? Więc Więc po mszy Wieczerzy Pańskiej wchodzimy jakby w tą ciszę adoracji i trwamy przy Chrystusie cierpiącym. I ja zawsze zachęcam też wiernych, aby właśnie to jest też taki moment, kiedy my możemy trwać na rozważaniu męki pańskiej, kiedy Pan Jezus jakby wszedł, jakby Pan Jezus właśnie wchodzi już w bezpośrednio tą, w tą ciszę naszego odkupienia. On sam też jest w ciszy swojego serca. Ja myślę, że bardzo piękną rzeczą jest, aby wtedy też trwać z Jezusem właśnie w czasie godziny świętej, prawda, żeby właśnie w tej godzinie nocnej być przy Jezusie cierpiącym, żeby właśnie może też skorzystać z tekstów mistyków, które opisują właśnie te cierpienia Jezusa, żebyśmy łatwiej je zrozumieli. I Wielki Piątek to jest kolejny dzień Triduum Paschalnego, gdzie Kościół nie sprawuje Eucharystii. To trzeba jasno powiedzieć. Wielki Piątek nie ma mszy świętej. My słyszymy, że my idziemy na mszę świętą, ale Wielki Piątek nie ma mszy świętej, jest tylko liturgia na cześć męki pańskiej. I ta liturgia jest dość podobną do Eucharystii, bo ona składa się z liturgii słowa i ma obrzęd Komunii Świętej, ale nie ma tego obrzędu konsekracji. I liturgia męki pańskiej Wielkiego Piątku rozpoczyna się od procesji w ciszy, przyjścia służby liturgicznej i celebransa do ołtarza i wtedy kapłan tak naprawdę chyba w takiej zwyczajnej liturgii tylko raz w roku leży krzyżem. Wtedy mogą też i wierni, chociaż wierni zazwyczaj w tym momencie krzyżą, ale to jest chyba jedyny moment w liturgii, kiedy kapłan leży krzyżem. No oczywiście oprócz święceń prezbiteratu czy święceń diakonatu, kiedy święceni właśnie w czasie liturgii leżą krzyżem, to tutaj w czasie tej liturgii kapłan przewodniczący liturgii, główny celebrans leży krzyżem jako znak takiego uniżenia się i właśnie w takiej modlitwy najpokorniejszej, jaką przewiduje Kościół. I później po tej ciszy i modlitwy w ciszy, leżąc krzyżem, kapłan odmawia kolektę, chociaż opuszcza się to wezwanie módlmy się i odmawia właśnie modlitwę, która jakby jednoczy wszystkie nasze modlitwy i nasze intencje. I później liturgia męki pańskiej, kolejnym jej elementem to jest liturgia słowa, gdzie my mamy dwa czytania. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, mówiące właśnie o tym cierpiącym słudze Jahwe i czytanie z listu do Hebrajczyków, który mówi nam, że Chrystus stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają i tego dnia również wsłuchujemy się w opis męki pańskiej świętego Jana Ewangelistą, bo w ogóle te teksty świętego Jana są przewidziane na uroczystości te najważniejsze i święty Jan opisuje właśnie ten moment właśnie śmierci Zbawiciela w taki sposób bardzo teologiczny właśnie. On też opisuje jako ten, który uczestniczy też przecież w śmierci Jezusa, bo jako jedyny z apostołów pozostaje wierny aż do końca, jak to mówimy, zresztą za co zostaje nagrodzony, ponieważ to on bezpośrednio otrzymuje Maryję jako matkę, a my również w osobie świętego Jana również widzimy siebie. I później, i też właśnie w tym momencie, kiedy też jest ten moment, że Jezus skłonił głowę i oddał ducha, podobnie jak w Niedzielę Palmową wszyscy klękamy. Tutaj tego dnia też opuszcza się ucałowanie Księgi Ewangelii. To też jest bardzo często gdzieś tam zapominane. Warto też wspomnieć, ponieważ no będziemy może oglądali liturgię z Rzymu czy z różnych miejsc, tego dnia również biskupi jakby też zdejmują pierścienie ze swojego krzyża, nie ze swoich palców, i papież, i biskupi zdejmują właśnie z krzyż, jakby ze swojego palca pierścień, właśnie, bo pierścień jest tym symbolem zaślubin, prawda? Zaślubienia. I w kościele mamy jakby trzy przypadki osób, które mogą nosić pierścień. Jest to biskup, opat, czyli ten, który przewodniczy liturgii, i doktor teologii, prawda? To są trzy przypadki, kiedy jakby te trzy osoby mają ten przywilej korzystania z noszenia na swoim palcu pierścienia. I tego dnia właśnie w czasie sprawowania na Wielki Piątek zdejmuje się ten pierścień. To taka ciekawostka właśnie na znak również tego ogołocenia, na znak śmierci Zbawiciela. I po odczytaniu Męki Pańskiej z Ewangelii Świętego Jana następuje kolejny element, który nie jest aż tak obecny. Jest tak zwana Wielka Modlitwa Powszechna. Dlaczego wielka? Z tego względu, że ma ona 10 wezwań i my modlimy się wtedy tak po kolei za Kościół Święty, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów. I tutaj modlimy się już za Żydów, nie tak jak przewidywała to liturgia sprzed roku 60, przed zmianami, których dokonał Jan 23, bo niektórzy może i dzisiaj chcieliby się modlić w ten sposób. No, opuszczamy to słowo perfides, prawda, łacińskie. Nie modlimy się już za perfidnych Żydów, tylko modlimy się za Żydów. Następnie modlimy się za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami i za strapionych i cierpiących. Jest to 10 wezwań, które są poprzedzone jakby wezwaniem do modlitwy, że módlmy się najmilsi właśnie w tej intencji, jest zapowiedź intencji. To zazwyczaj albo diakon, albo ktoś inny może odśpiewać bądź odczytać, i wtedy kapłan, celebrans jakby zanosi właśnie tą prośbę, wieńczy modlitwą. Więc widzimy właśnie, jest ta modlitwa, tak zwana wielka modlitwa powszechna, i później następuje kolejny bardzo ważny element właśnie, który jakby zastępuje ten moment ze mszy świętej konsekracji. To jest moment jakby kluczowy i najistotniejszy, to jest moment adoracji krzyża. Ten krzyż jest wnoszony uroczyście jakby do miejsca przewodniczenia i kapłan trzykrotnie fragmentami odsłania ten krzyż i śpiewa oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I tutaj jest w czasie adoracji jest przewidziany tak zwany śpiew lamentacji. Te śpiewy my bardzo dobrze znamy, my korzystamy z nich nawet nie wiedząc, że to są jakby śpiewy wykorzystane właśnie z tej liturgii, właśnie z tej liturgii Wielkiego Piątku. To jest pieśń na przykład Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił, prawda? Czy pieśń Krzyżu Święty nade wszystko, czy wielbimy krzyż Twój, Panie, chwalimy i wesławiamy Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszło nam zbawienie. Są to pieśni jakby umieszczone w dawnej liturgii Wielkiego Piątku, które zostały przeniesione również do tej liturgii, które my znamy jako pieśni wielkopostne. Są to tak zwane improperia, czyli śpiewy właśnie w czasie adoracji krzyża. Wtedy wierni przychodzą i oddają cześć krzyżowi jako znak wdzięczności Jezusowi za to, co dokonał. Też warto wspomnieć, że w Wielki Piątek ofiary, które są zbierane na tace, są przeznaczone na utrzymanie grobu Pańskiego w Jerozolimie i miejsc związanych właśnie z życiem Zbawiciela, ponieważ no, ta wspólnota chrześcijan w Ziemi Świętej jest bardzo znikoma. Jeszcze nie tak dawno ponad 2% mieszkało w Betlejem chrześcijan, dzisiaj już tych nawet 2% nie ma. I my jako katolicy z całego świata wspieramy te miejsca, zresztą jakże ważne, myślę, że też ten komunikat, który poszedł w Wielką Niedzielę, jakże dramatyczny, kiedy patriarcha Jerozolimy wraz z kustoszem Ziemi Świętej nie zostali wpuszczeni na sprawowanie prywatnie, podkreślam tu, prywatnie liturgii Niedzieli Palmowej w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie zostali zatrzymani po drodze tak naprawdę między siedzibą kustodii Ziemi Świętej a samym grobem. Ja nie wiem, czy jest 2 minuty drogi. To jest naprawdę bardzo blisko, bo i jedno, i drugie znajduje się jakby w obrębie murów Starej Jerozolimy i to oni zostali zatrzymani po drodze, więc to pokazuje też taki dramatyzm nas chrześcijan, nas katolików, gdzie my nie zostaliśmy dopuszczeni do sprawowania świętej liturgii patriarcha Jerozolimy, sprawował modlitwę w kościele Dominus Flevit, czyli Pan zapłakał. My bardzo dobrze znamy tę panoramę Ziemi Świętej właśnie ze złotym meczetem, prawda, który jest wybudowany jakby na miejscu tego miejsca najświętszego dla Żydów, miejscu, gdzie Abraham miał złożyć swojego syna Bogu w ofierze. To jest właśnie dokładnie to miejsce, to jest właśnie ta skała, na której miała być ta, i na którym było wybudowane te miejsce najświętsze, z najświętszych świąt, jakby serce świątyni jerozolimskiej. To właśnie z tego kościoła, właśnie z tej świątyni patriarcha Jerozolimy sprawował to nabożeństwo i myślę, że to z takim przejęciem, ja też patrzyłem, kiedy błogosławił fragmentem drzewa krzyża świętego, relikwią drzewa krzyża świętego, właśnie tą ciągle cierpiącą ziemię świętą, prawda, bo musimy ciągle powiedzieć, że to jest ciągle cierpiąca ziemia święta. I po adoracji krzyża świętego następuje moment Komunii Świętej i chociaż Kościół tego dnia nie sprawuje Eucharystii, to mimo wszystko swoich wiernych karmi najświętszym ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ten moment Komunii Świętej jest w sposób też bardzo szczególny i wyjątkowy, bo ta liturgia prowadzi nas właśnie od krzyża, prowadzi nas do Komunii Świętej. I pragnie jakby nam to powiedzieć, że między ofiarą na krzyżu a Eucharystią istnieje bardzo ścisły związek. Uczestniczymy zawsze jakby w eucharystycznej uczcie baranka dzięki ukrzyżowaniu Pana. I Komunia Święta tego dnia jest pokarmem, jest owocem, jakby które jest zerwane z drzewa krzyża, z drzewa nowego i nieśmiertelnego życia. I za chwilę, właśnie w tym momencie w Komunii Świętej kapłan już nie pokazuje nam drzewo, symbol uwielbienia, ale kapłan w czasie Komunii Świętej ukazuje nam samego Chrystusa. To już jest sam Chrystus, to już jest Jego ciało, jakby w Jego eucharystycznym i uwielbionym ciele. I kiedy przyjmujemy właśnie to, musimy sobie uzmysłowić, że przyjmujemy, upodobniamy się właśnie do Chrystusa, właśnie także w tym oddaniu i codziennym posłuszeństwu Bogu aż do śmierci. I ten moment jest właśnie też przepiękny i my właśnie karmimy się. I później następuje modlitwa po Komunii Świętej i zgodnie z wielowiekową tradycją polską, też szczególnie polską, na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Jakby naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszych Sakrament i grób wtedy jest wypełniony jakby prawdziwą obecnością Chrystusa i tego dnia to też jest jedyny raz w roku, kiedy jakby na pamiątkę odziania Chrystusa w całun monstrancja jest przykryta welonem, prawda? Ten Chrystus też nie jest tak wystawiony jak zazwyczaj, jest ten Najświętszy Sakrament również przysłonięty, chociaż widoczny, ale przysłonięty właśnie to, ta symbolika pokazuje nam właśnie to owinięcie ciała Chrystusa w Wielki Piątek. I po tej liturgii Kościół wchodzi w wielką ciszę. Tak jak wspomniałem, Wielka Sobota nie ma żadnej liturgii. Nawet jeżeli sprawowana jest liturgia, jest tylko sprawowana liturgia godzin. I tutaj też jest zawsze problem z kolorem. No, sprawujemy to w kolorze fioletowym, bo Wielka Sobota nie ma żadnej liturgii, nie przewiduje. To, że kapłan święci święconki w kościołach, ja osobiście też jestem wielkim przeciwnikiem, żeby czynić to w kościele, z tego względu, że no, jest zachwiana ta cisza, prawda, Wielkiej Soboty i rzeczywiście ten święconek staje się momentami chyba ważniejszy od samego Chrystusa, który jest w grobie, który i Kościoła, który trwa w całkowitej ciszy. I tak jak wspomniałem, Wielka Sobota nie ma żadnej, podkreślam, żadnej liturgii, prócz liturgii godzin, czyli modlitwy brewiarzowej. To, że my święcimy święconki, to jest tylko i wyłącznie polska tradycja, słowiańska, nie ma tego zwyczaju nigdzie indziej, jeżeli jest, no to jest zazwyczaj dla Polaków, nie ma tego błogosławienia pokarmów, chociaż no, niektórzy nazywają to bodajże dziewiątym sakramentem. Dziewiątym sakramentem, bo ósmym to jest posypanie głów popiołów, popiołem w środę popielcową, to jest ósmy sakrament, a dziewiąty sakrament, nawet dla tych, którzy nie przystępują do innych sakramentów, to dziewiąty sakrament to jest poświęcenie święconki. I tutaj też widzę, że już właśnie Wigilia Sobotnia kończy się procesją rezurekcyjną, to jest jak najbardziej prawidłowa forma. No i dochodzimy do właśnie Wigilii Paschalnej i Wigilia Paschalna w Wielką Noc należy już do sprawowania liturgii Zmartwychwstania Pańskiego. I Wigilia Paschalna jest najważniejszą i najbardziej uroczystą celebracją roku liturgicznego. To jest najważniejsza. To się mówi, że to jest matka wszystkich liturgii. I tej właśnie świętej nocy Kościół jakby oczekuje zmartwychwstania Pana Jezusa i jakby jednocześnie dzięki Duchowi Świętemu w sposób sakramentalny uobecnia to wydarzenie, jakim właśnie było przejście Pascha, Pesach, Jezusa ze śmierci do nowego życia. I jakby treścią też Wigilii właśnie paschalnej jest nowe życie w Chrystusie, który poprzez sakrament Chrztu Świętego stało się naszym udziałem. I dlatego też właśnie w centrum liturgii Wielkiej Nocy znajduje się jakby celebracja sakramentów paschalnych, czyli Chrztu i Eucharystii. I symbolika Wigilii Paschalnej jakby nawiązuje bezpośrednio do życia. To jest światło, słowo, woda i uczta. I jakby znaki te stanowią treść jakby kolejnej części liturgii Wielkiej Nocy. Pierwszą częścią jest liturgia światła i przede wszystkim wartość światła docenia się w konfrontacji z ciemnością. I dlatego też ona powinna rozpocząć się dopiero po zapadnięciu zmroku przy wykaszonych światłach w kościele. I ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego księża nie potrafią tego zrozumieć i rozpoczynają mimo wszystko jeszcze za dnia. No naprawdę, ja powiem szczerze, że kiedy byłem proboszczem, jakoś no, inny wymiar ta liturgia ma, kiedy naprawdę ją sprawuje się po ciemku, kiedy te światło w kościele jest wygaszone, kiedy naprawdę wchodzi się do tego ciemnego światła z tą zapalonym paschałem, zapaloną świecą i kiedy te światła, małe nasze świece rozświetlają ten mrok, naprawdę to przemawia. Liturgia nie jest, ja powiem szczerze, może brutalnie. Mi się wydaje, że dzisiejsi duszpasterze stają się bardziej ekonomistami, zarządcami, remontownikami. My zostaliśmy powołani do sprawowania liturgii i pokazywania jej piękna. I z bólem widzę, jak kapłan na 2 minuty przed rozpoczęciem idzie i dopiero się przygotowuje i przygotowuje liturgię. No, do tego mamy czas. My do tego jesteśmy powołani, nie do czego innego. My mamy do sprawowania świętych obrzędów i te obrzędy mają być naprawdę sprawowane święcie. I do tego zachęcam, żeby rzeczywiście tak sprawować, a nie na odbębnienie, nie to, żeby się odbyło. Inaczej wierni przeżywają, kiedy rzeczywiście ta liturgia jest sprawowana z normami liturgicznymi. My nie możemy wprowadzać swoich zmian, bo nie jest to, co powiedziałem, my nie jesteśmy właścicielami liturgii. Jedynym, który może jakiekolwiek zmiany wprowadzać, to jest papież. Bo on jest prawodawcą i tylko on może. My mamy jakby sprawować tą liturgię i sprawować ją jak najpiękniej i sprawować ją właśnie z normami liturgicznymi, bo po cóż zapalać ogień i za dnia ją wprowadzać? No my już ten etap w Kościele przeżyliśmy w czasie soboru, przed Soborem Watykańskim II, kiedy ksiądz Wielką Sobotę sprawował o 8 rano.
No Jezus.
No, czy liturgia Męki Pańskiej była sprawowana rano? No to myślę, że przez ten etap przeszliśmy niezrozumienia liturgii i jej wypaczania. No, doszliśmy do tego momentu, żeby ją zrozumieć. I właśnie ta liturgia światła, poświęcenie ognia, zapalenie paschału, wniesienie go do kościoła, rozświetlenie kościoła światłem uzmysławia nam, że właśnie Chrystus jest tym, który rozświetla nasze ciemności życia. To pomaga też może wiernym bardziej zrozumieć, że właśnie kiedy my przyjmiemy Chrystusa, to właśnie to, że mamy problemy, mamy trudności, że borykamy się z grzechami, to Chrystus to wszystko pokonuje. Właśnie to rozświetlenie ciemności, szczególnie kiedy my dzisiaj żyjemy w dobie elektryfikacji, powiem tak po pawlakowemu, kiedy doświadczamy już tego naprawdę światła, to rzeczywiście, kiedy ten Kościół rozbłyska, to bardzo to przemawia przepięknie. I właśnie istnieje jakby ta głęboka wymowa tego rozproszenia się światła właśnie przez światło Chrystusa, jakby z Nim przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia. I symbolikę światła i świecy paschalnej, jakby także taką teologiczną wymowę całej Wielkiej Nocy, właśnie wyjaśnia orędzie wielkanocne. Jest to ta sama noc, której niegdyś ojców naszych synów Izraela wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą. Ten jeden z najpiękniejszych hymnów, który ułożył święty Ambroży, biskup Mediolanu. To jest tekst, który pochodzi z IV wieku, z liturgii mediolańskiej. Przepiękny tekst. I znowu, no, paschał. No rzeczywiście, ja też nie potrafię zrozumieć, nie wierzę, że nie stać parafii na nowy paschał, woskowy, a nie jakąś plastikową rurę. No to rzeczywiście ostatnio widziałem taki tekst, propozycję do śpiewu Exultetu, że wychwalamy, wyśpiewujemy pochwałę tej plastikowej rury, która wykonało 1000 małych chińskich rączek. No, no rzeczywiście możemy tak się modlić. Teksty liturgiczne, one odnoszą się do czegoś. To jest, paschał jest symbolem naszego życia, naszego trudu. I każdy wierny, który wpatruje się w paschał, to wpatruje się w swoje życie. Ja pamiętam, z jednym księży rozmawiałem, na niewielkiej parafii, bo ponad 1000 osób, zresztą wspaniały, pobożny ksiądz, on miał taki zwyczaj w swojej parafii, że prosił jedną z rodzin o ufundowanie nowego paschału na rok. I pięknym gestem, który, no ja byłem zachwycony, jak mi on to opowiedział i rzeczywiście pięknym gestem, on jakby, kiedy był już nowy paschał, to on ten dawny paschał oddawał tej rodzinie, która go ufundowała. No i rzeczywiście to przepiękny gest, taki pokazujący zaangażowanie tej wspólnoty parafialnej, ale paschał ukazuje jakby właśnie naszą codzienność, nasz trud, że to my spalamy się z Chrystusem, że my żyjemy z Chrystusem w naszej codzienności. I płomień właśnie światła jakby jest też równoznaczny znakiem gotowości i czujnego oczekiwania, dlatego zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc powinna być czuwaniem na cześć Pana. Jakby wierni posłuszni upomnieniu Ewangelii, sami trzymając w rękach zapalone świece, podobni być podobni do ludzi, którzy czekają na swego Pana, gdy powrót jakby został ich czuwających i zaprosił ich do swojego stołu. To jest znowu do tej przypowieści o tych pannach, dawnym tłumaczeniu mądrych i głupich, prawda? Teraz to są roztropne i nieroztropne, ale wujek przetłumaczył na mądre i głupie, prawda? Tak bardziej dosadnie. I po tej liturgii światła następuje liturgia słowa, która jest też bardzo bogatą liturgią, która rozważa wielkie dzieła, których dokonał Bóg od początku w historii zbawienia. I przede wszystkim bogactwo tekstów biblijnych jest charakterystyczne jakby dla tej Wigilii, oczekiwania na Pana, którego zapowiadają jakby stare testamentalne wydarzenia zbawcze i zapowiadają prorocy. I liturgia proponuje tutaj 9 czytań i można ich zmniejszyć, ale znowu nie potrafię zrozumieć, dlaczego zmniejszać, jeżeli ma być to noc czuwania. My mamy sprawować, to jest moment oczekiwania na zmartwychwstanie i my jesteśmy znowu, czy nie jesteśmy rzeźnikami jako osoby duchowne, tak jak określił to ojciec Pio, żeby naprawdę wszystko już ucinać, czy nie można tej... Ja powiem szczerze, że no, będąc na wiejskiej parafii, mieliśmy wszystkie czytania. Wszystkie psalmy, egzultet był śpiewany w długiej wersji, z procesją. Naprawdę to nie trwało dłużej niż ponad 2 godziny. To nie jest jakoś maksymalnie długo, ale naprawdę to jest kolejny apel. Wierni chcą się modlić, wierni chcą trwać na liturgii i znowu, z naszym zadaniem jako osób duchownych jest bycie z wiernymi, bycie na modlitwie, przewodniczenie tej liturgii, naprawdę, żeby się nie bać być z wiernymi. Nie mówmy, że bo ludzie nie przyjdą. To są jedyne dni takie w roku, kiedy przyjdą i kiedy ludzie chcą być na tych dniach. Nawet wczoraj rozmawiając no, z moją koleżanką ze szkoły średniej, która przyszła pomóc siostrze zakonnej, siostrze Celince. Zresztą ja podziwiam, ona jest takim obrazem pszczoły, która wykonuje ten wosk do tej bardzo pracowita. I ona sama, świecka osoba, mówi po imieniu, no bo my przecież od lat się kolegujemy, razem do szkoły dojeżdżaliśmy i ona mówi, że przyjście i pomoc w kościele właśnie przy ciemnicy, przy budowie grobu, przy układaniu kwiatów pomaga jej lepiej przeżyć święta niż stanie przy garach i sprzątanie. Że to jest autentyczne, prawdziwe przeżywanie świąt. I my też właśnie, żeby przeżyć święta, to nie, święta nie są do siedzenia przy stole, ale święta są właśnie, liturgia ma nam do tego pomóc i po to jest właśnie też liturgia Triduum Paschalnego. I właśnie ta liturgia proponuje 9 czytań. Jakby zgromadzenie uczestniczy słuchając Słowa Bożego i odpowiadając na nie śpiewem psalmu, i też każde czytanie jakby kończy się kolektą, modlitwą, która podsumowuje. I szczególny wymiar ma tutaj właśnie chwała na wysokości Bogu, która podobnie jak Wielki Czwartek jest śpiewana przy organach. Wielki Czwartek te organy milkną aż do tego momentu, do momentu chwały na wysokości Bogu. Jest ta cisza w kościele, nawet pod względem muzycznym, jest tylko śpiew a cappella. I tutaj właśnie przy dźwięku dzwonów, wszelkich instrumentów, które są w kościele, jest śpiewane hymn Chwała na wysokości Bogu i aklamacja Alleluja, od ponad 40 dni, która jest również, ma kilka zwrotek. I po Ewangelii następuje właśnie liturgia chrzcielna i to jest nawiązanie do najstarszej tradycji, bo właśnie tej nocy chrzczono. I ja powiem szczerze, że nie potrafię zrozumieć znowu. Najpiękniejsza liturgia, najbardziej uroczysta. I jakoś rodzice rękami i nogami bronią się, żeby akurat w czasie tej Wigilii, no bo za długo może jest, żeby nie ochrzcić dziecka. No, nie ma piękniejszego momentu do chrztu i nie ma bardziej wymownego momentu. I woda, która jest niezbędna do życia, dlatego też jest ona jakby symbolem życia nadprzyrodzonego, jest też tym znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Przede wszystkim głębię znaku wody najpełniej tłumaczy właśnie modlitwa poświęcenia wody chrzcielnej, kiedy my modlimy się, prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Dlatego chrzest jakby i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ma tak wyjątkowe miejsce w liturgii Nocy Paschalnej. To właśnie ten sakrament jakby włącza nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa i wtedy właśnie odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. To jest też nawiązanie do tego momentu. Dlatego też przychodzimy na liturgię Wielkiej Soboty ze świecami, które właśnie przypominają nam właśnie te świece chrzcielne, które przypominają właśnie nam ten moment Chrztu Świętego i już my nie w czyimś imieniu, ale sami odnawiamy te przyrzeczenia chrzcielne, sami w pełni świadomości wyrzekamy się złego ducha i sami przyjmujemy. I właśnie wtedy też tej nocy w pierwotnym kościele i później przez wiele lat, dzisiaj to wraca też, wielu chrześcijan tej nocy właśnie też w tym tygodniu, wielu młodych ludzi przyjmie chrzest. My mamy naprawdę zaskakujące dane, to są już tysiące osób, które właśnie w najbliższą sobotę staną się chrześcijanami. W Australii to są tysiące osób, we Francji ponad 20 tysięcy, w samej Francji ponad 20 tysięcy, w Belgii chyba 18 tysięcy. Naprawdę to są już po kilkanaście tysięcy w danych krajach, ludzie przyjmują chrzest, czyli widzimy, że chrześcijaństwo się odradza, ale warto sobie postawić pytanie, co dzieje się u nas, w Polsce, prawda? No i później następuje jakby po tej liturgii światła, Słowa Bożego, chrztu, i wprowadzenia warunki właśnie radosnego spotkania ze zmartwychwstałym na ucie eucharystycznej jest liturgia eucharystyczna w sposób sakramentalny w Eucharystii Wielkiej Nocy, która jest jakby szczytem całego triduum paschalnego, uobecnia się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia i ten dar jakby życia otrzymuje również wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, którzy posilają się ciałem i krwią prawdziwego Baranka Bożego. I Wigilia Paschalna, i tak jak już wspomniałem, należy już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i jest jej najbardziej uroczystą mszą świętą. I też zachęca się właśnie, żeby po liturgii paschalnej Wielkiej Soboty była sprawowana procesja rezurekcyjna. To też jest nasz polski zwyczaj, bo jeszcze w wielu parafiach też wiem, że funkcjonuje, że Pan Jezus wraca do grobu po Wigilii Paschalnej, jeszcze musi tam trochę poleżeć, bo jeszcze nie do końca zmartwychwstał, jeszcze musi trochę tam jakby dojrzeć, dobawić i dopiero rano jest, właśnie zachęca się, żeby jednak ta Wigilia Paschalna była zakończona procesją rezurekcyjną, jest to bardziej liturgiczne. I tutaj też przepisy mówią, że właśnie już ta powinna być procesja jakby po północy, prawda? Ona już powinna być jakby tą liturgią już niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. No i tak pokrótce. I wyszło na prawie 50 minut.
No właśnie. Było to pytanie o rezurekcję, ale to chyba już ksiądz w sumie odpowiedział w dużej mierze.
No, W Polsce jest przewidziana, znaczy to mówię, to też jest polska tradycja, na przykład no we Włoszech nie ma czegoś takiego w innych kościołach. Oto czy dzień Wigilii, msza święta od mszy świętej niedzielnej, rezurekcyjnej. No Wigilia Paschalna jest ważniejsza od mszy świętej rezurekcyjnej, no mimo wszystko, no bo to jest najważniejsza liturgia. Msza święta rezurekcyjna jest jedną ze mszy świętych Zmartwychwstania Pańskiego. To ją tylko wyróżnia to, że jest procesja na początku trzy razy wokół kościoła, a później ona jest sprawowana tak samo jak pozostałe inne msze święte tego dnia. I no, jeżeli no to liturgia, prawo liturgiczne i Kościół mówi, że no Wigilia Paschalna jest ważniejsza od mszy świętej niedzielnej rezurekcyjnej. To, żeby to jasno wybrzmiało. No i przede wszystkim no też Kościół właśnie zachęca, żeby właśnie ta procesja była jednak po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej. No, bo jest to jakby podkreślenie tej liturgii, jest podkreśleniem tej właśnie tej liturgii Zmartwychwstania Pańskiego i jednocześnie tej liturgii czuwania. O, nawet aniołków patrzę, że ktoś
Tak,
policzył.
ktoś dostrzegł
Nawet nie sześć,
aniołka.
bo tam jeszcze siódmy nad siedzi. I tam jeszcze ich jest kilka. Nie wiem, czy jakieś inne były pytania.
No
No i
właśnie.
oczywiście tutaj zawsze się rodzi też pytanie o uczestniczenie mszy, czy ci, którzy uczestniczą w Wigilii Paschalnej, no powinni być w Dzień Zmartwychwstania. No ja zachęcam jednak do tego, żeby z tego daru korzystać, no bo to jest jakby są dwie oddzielne liturgie, prawda? I myślę, że no, przede wszystkim czas świętowania to nie jest czas siedzenia przy stole, ale jest to właśnie czas bycia z Chrystusem. I myślę, że to po to mamy właśnie ten czas świąt, żeby właśnie spędzić go z Chrystusem, a nie gdy przez, nie, tutaj też jest jakieś pytanie.
Tak. Gdy przez zaniedbanie nie móc jakąś. A niemoc, aha.
No przede wszystkim ja myślę, że jeżeli jest jakieś zaniechanie, jest grzech, no to trzeba skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Ja myślę, że też księża są w tych dniach szczególnie uwrażliwieni, nawet do tego, jak czytałem czy słuchałem ogłoszeń, to rzeczywiście bardzo często podkreśla się, żeby w tych dniach skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy też jakby tego na ostatni moment. No zawsze te nawet jeżeli jesteśmy w grzechu, no to mimo wszystko to uczestniczenie we mszy świętej ma wartość, prawda? No i no tu, ja sobie nie wyobrażam, żeby z tego powodu tylko rezygnować ze mszy świętej. No na mszy świętą niedzielną czy świąteczną trzeba przyjść, nawet jeżeli my jakby zaniedbaliśmy sakrament pokuty pojednania, ale myślę, że śmiało możemy z niego skorzystać. Na pewno jest tak, że księża będą na pewno przed liturgią oczekiwali w nas w konfesjonałach i ja wczoraj też przyszedłem wcześniej, jak zazwyczaj, do kościoła i też mój kolega, ksiądz Adam, też już był w konfesjonale, żeśmy spowiadali do samej mszy świętej, mieliśmy wiernych, więc to przede wszystkim myślę, że jeżeli chcecie księdzu najlepszy prezent złożyć z okazji Wielkiego Czwartku, no to przyjdź do spowiedzi. Wtedy najbardziej to cieszy.
Tak, tym bardziej pamiętajmy, że w czasie mszy świętej karmimy się też Słowem Bożym i tutaj, że tak powiem, już wyspowiadanym nie trzeba być, bo karmić się Słowem Bożym może każdy, prawda?
Tak, no i uczestniczymy też w tym misterium tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Tak, tu jest pytanie, czy jest jakiś odpust
Tak,
przewidziany?
tak. Dzisiaj jest Wielki Czwartek, jest odpust przewidziany zupełny za wspólne odmówienie przed tak wielkim sakramentem i za adorację Najświętszego Sakramentu. Wielki Piątek jest odpust zupełny za adorację krzyża przewidziany.
No właśnie.
Wielką Sobotę za nawiedzenie chyba na Świętszego Sakramentu.
No tak.
No i w niedzielę, no, a w niedzielę jest odpust zupełny przy uzyskaniu, przy wysłuchaniu orędzia orbi i przyjęcia błogosławieństwa. Nawet tutaj Kościół zaznacza przez środki społecznego przekazu.
Czy to jest kar i win, tak jakbyśmy przyjęli chrzest, że tak powiem, tak? Czy jakbym po przyjęciu odpustu umarł, to idę do nieba? To tak działa w niedzielę.
No jeżeli spełniam wszystkie warunki,
tam jest ten warunek,
no odpust, tak, to czyli nie mam przywiązania do grzechu.
Przywiązanie do grzechu.
Pełnię łaski uświęcającej, przyjmę komunię świętą.
To jest ten warunek bardzo trudny chyba do spełnienia, przywiązanie do grzechu, bo tutaj
no
już...
No
to już jest
najbardziej
bardzo
taki tajemniczy też. Najbardziej tajemniczy, bo my tak naprawdę, nam trudno jest bardzo często rozeznać, kiedy my mamy przywiązanie do grzechu, kiedy nie.
Tak. Ale przyjmujmy te odpusty. Myślę, że też sobie zrobimy takie spotkanie w następnym tygodniu dotyczące Niedzieli Miłosierdzia Bożego, bo to jest, można powiedzieć, też coś w rodzaju, że tak powiem, w cudzysłowie Wigilii Paschalnej, prawda?
No przede wszystkim jakoś, ja mówię, Pan Jezus, to jest, ja podziwiam wielką pokorę Pana Boga, że On dostosowuje się z tymi też łaskami i nawet z tym, o co prosi, pod Kościół. To nam się bardzo trudno podstosować, przede wszystkim księżom, a zobaczmy, Pan Bóg, dając nam święto miłosierdzia, wykorzystuje to, co Kościół już posiadał. Przecież nie czyni nic nowego. To jest ósmy dzień Zmartwychwstania Pańskiego. To jest ostatni dzień oktawy, prawda? Mało tego, przez 8 kolejnych dni Kościół każdy dzień sprawuje jakby dzień Zmartwychwstania Pańskiego. I dlatego w piątek na przykład nie obowiązuje post oktawy, ponieważ jest to dzień Zmartwychwstania. Tego dnia nie ma postu. To nie jest, że to jest dyspensa, czy obmycie nóg tylko mężczyźni, bo widziałam kobietę, dziecko. No raczej powinni być to mężczyźni, bo to jest powtórzenie gestu tego z wieczernika. Raczej też tak liturgiści podkreślają, chociaż no wiem, że różne to są gesty. Ja myślę, że mimo wszystko jest to bardziej przyzwoite, żeby to byli mężczyźni. O, mimo
tak,
wszystko
bardziej.
Myślę, że też zachowane. I ostatnio rozmawialiśmy też z księżmi, na przykład do niedawna, to, co ja wspominałem, był na przykład przepis, że ksiądz kobietę może spowiadać tylko i wyłącznie w konfesjonale. I to było bardzo mądre. I było bardzo roztopne. I myślę, że w wielu sytuacjach byśmy uniknęli w Kościele polskim, gdyby do tego się stosowano. To tak ad hoc trochę mówiąc. Więc tutaj wracając do... Pan Bóg, jakby Pan Jezus wykorzystuje właśnie tą liturgię tak zwanej Niedzieli Białej, bo do tego też dnia jakby katechumeni, którzy byli ochrzczeni, chodzili w białych szatach, które otrzymali w momencie Chrztu Świętego właśnie Wielką Sobotę w czasie liturgii paschalnej i też to tak nazywano Białym Tygodniem. I myślę, że w ogóle możemy powiedzieć za tydzień, na przykład nawet w środę, przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, w ogóle o tych formach kultu Miłosierdzia Bożego,
świetnie,
o godzinie miłosierdzia, o koronce, bo no, ta 15, że to jest godzina koronki, no to musimy to też jakby wyjaśnić i wyjaśnić to, co Pan Jezus miał na myśli.
Super, bardzo księdzu dziękujemy za to naprawdę bardzo ważne wprowadzenie do Triduum Paschalnego. Myślę, że wiele osób będzie do niego wracało, nie tylko dziś, jutro, ale też przez następne lata, bo to jest takie kompendium, które można sobie zawsze odtworzyć i posłuchać. Tym bardziej będziemy czekali na następną środę, kiedy takie wprowadzenie ksiądz nam zrobi do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Ale w piątek
bardzo
widzimy się.
Dziękujemy. Tak, w piątek, no tak, w sumie tak, bo to jest przecież nic się tu nie będzie działo. Tak, w piątek się widzimy. I wtedy co? Ewangelia, rozumiem, z Wigilii Paschalnej? Jak to,
nie, z Niedzieli Zmartwychwstania.
Niedzieli Zmartwychwstania.
Ona, to jest, powiem szczerze, że jeden z najbardziej moich ulubionych tekstów ewangelicznych, który no, ma tak tą wielką dynamikę, ale jednocześnie tak piękny przekaz. Ja myślę, że no Jan to, co zrobił, to jest majstersztyk.
Super, tak więc w piątek, czyli pojutrze się także widzimy, słyszymy. Bardzo księdzu dziękujemy wszystkim za komentarze, za te świadectwa piękne, za tę miłość do liturgii, którą Państwo wyrażali także w komentarzach. To jest bardzo ważne, bo liturgia jest nam dana, ale też zadana, jak mówił święty Jan Paweł II, mamy z niej korzystać, a żeby wiedzieć, jak z niej korzystać, to musimy wiedzieć, czym ona jest. Tak więc księdzu jeszcze raz dziękujemy za to wprowadzenie. I poprosimy księdza na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.